Ale istnieje pewne ważne prawo życia. Dostatek zabija w człowieku chęć do dociekań duchowych. Dlatego też w kręgu pierwszym tyle było wypaczeń artystycznych, tyle chorobliwych i egocentrycznych szkół, które przekwitły, nie zostawiając ziarna. I jedynie wtedy, gdy w sferze tej pojawiali się ludzie dotknięci wielkim nieszczęściem osobistym albo obdarzeni z natury nadzwyczajną pasją poznawczą, powstawała wielka literatura. Krąg czwarty to folklor wszystkich ludów świata. Czasu wolnego ci ludzie mieli mało, poszczególne jednostki dysponowały nim tylko w cząstkach chwili, ułamkami ułamków były te bezimienne drobiny, jakie udawało się dorzucić do wspólnego skarbu. Były to owoce jakiejś szczęśliwej chwili, powstałe w nagłym natchnieniu, zwroty czy obrazy. Ale samych takich twórców było bez liku, a prawie zawsze byli to ludzie uciskani i zdający sobie sprawę ze swojego nieszczęścia. Wszystko, co tworzyli, poddawane było potem bezustannej selekcji. Było przesiewane i szlifowane miliony razy, przechodząc z ust do ust przez lata i lata. Tak oto trafiły do naszych rąk złoża złota zwanego folklorem. Wśród tych utworów nie ma dzieł pustych, bez duszy, ponieważ pośród ich twórców nie było nikogo, kto nie wiedziałby, czym jest cierpienie. Odnosząca się zaś do czwartego kręgu literatura pisana, proletariacka, chłopska, jest literaturą w stanie embrionalnym, dyletancką, niewydarzoną, ponieważ indywidualne umiejętności twórców okazywały się tu zawsze niewystarczające. Ta sama wada dyletantyzmu była przekleństwem literatury trzeciego kręgu, spojrzenie z dołu w górę. Ale co gorsza, piśmiennictwo to zatrute było zawiścią i nienawiścią, uczuciami bezpłodnymi, bezużytecznymi dla sztuki. Znajduje w nim wyraz ta sama omyłka, która razi w książkach rewolucjonistów. Wady klas wyższych przypisywane są wyłącznie im, a nie ludzkiej naturze. Co więcej, twórcy nie zdają sobie sprawy, z jaką łatwością sami staną się w przyszłości spadkobiercami tych wad. Albo na odwrót, literatura ta skażona jest lokajskim serwilizmem. Można się było spodziewać, że najbardziej cenna moralnie będzie literatura drugiego kręgu, spojrzenie z góry w dół. Była dziełem ludzi, w których dobroć, głód prawdy i poczucie sprawiedliwości przeważało nad kwietyzmem i przywiązaniem do dostatku. Ludzi, którzy jednocześnie odznaczali się dojrzałym i mierzącym wysoko talentem. Ale wielką niedomogą tego kręgu była niezdolność do rzetelnego, głębokiego zrozumienia opisywanych ludzi. Autorzy ci współczuli, litowali się, lali łzy, oburzali się, ale właśnie dlatego nie potrafili pojąć do głębi. Patrzyli zawsze na innych z góry i z boku. Nigdy nie znaleźli się w skórze tych z dołu. Jeśli nawet któremu udało się przerzucić jedną nogę przez ten parkan, to już drugiej nie potrafił. Egoizm natury ludzkiej przyczynia się zapewne do tego, że przeobrażenie takie nastąpić może niestety tylko jako wynik gwałtu. Osobowość Cervantesa ukształtowała się wtedy dopiero, gdy dostał się do niewoli. Dostojewskiego na katordze. Na archipelagu Gułag to samo doświadczenie przeprowadzone zostało nad całymi milionami głów i serc. Miliony rosyjskich inteligentów poszły tą drogą w celach bynajmniej nie wycieczkowych. Czekała ich śmierć i kalectwo. Brnęli nią bez żadnej nadziei powrotu. Po raz pierwszy w historii takie mnóstwo ludzi rozgarniętych, doświadczonych, bardzo kulturalnych, znalazło się całkiem na serio i raz na zawsze w sytuacji niewolnika, drwala, górnika. W ten sposób po raz pierwszy w historii świata w takich rozmiarach doszło do połączenia doświadczeń górnej i dolnej warstwy społeczeństwa. Stopniała bardzo ważna, niby przejrzysta jak lód, ale w istocie nieprzenikniona dotąd przegroda, która przeszkadzała tym z góry zrozumieć tych z dołu. Litość. Litość była motorem szlachetnych postępków miłosiernych dobroczyńców ludzkości, na przykład wszystkich rzeczników oświecenia. I właśnie litość mąciła im wzrok. Dręczyły ich wyrzuty sumienia, że cudze nieszczęście nie jest ich udziałem. I dlatego uważali za swój obowiązek krzyczeć trzykroć głośniej niż inni, że tyle niesprawiedliwości się dzieje, nie troszcząc się przy tym wcale o dogłębną analizę ludzkiej natury tych z dołu i tych z góry, wszystkich bez wyjątku. Tylko inteligenci uwięzieni na archipelagu nie czuli już nareszcie tych wyrzutów sumienia. Niedola ludu była ich własnym udziałem. Dopiero teraz wykształcony Rosjanin mógł opisywać pańszczyźnianego chłopa od wewnątrz, ponieważ sam stał się chłopem pańszczyźnianym. Ale teraz nie miał za to ołówka, papieru, czasu, a jego palce też straciły miękkość, elastyczność. Teraz nadzorcy przetrząsali jego rzeczy, zaglądali mu do gęby i do tyłka, a operczekiści patrzyli mu w oczy. Doszło do zespolenia doświadczeń górnej i dolnej warstwy społeczeństwa, ale nosiciele tej sumy doświadczeń wymarli. Tak oto nie mająca dotąd precedensu filozofia i literatura już w chwili narodzin została pogrzebana pod żelazną skorupą archipelagu. Ale wśród bywalców KO najwięcej jest uczestników ruchu amatorskiego. Zadanie kierowania tym ruchem jest dalej domeną KO w stadium dekadencji, jak było nią w czasach młodości tego działu. Powszechna dbałość o rozwój amatorskiego ruchu artystycznego w naszym kraju, co w końcu kosztuje całkiem sporo, ma pewien cel. Tylko jaki? Odpowiedź nie jest prosta. Częściowo to resztką siły bezwładu, bo w 20 latach coś się na ten temat deklarowało. Częściowo rodzaj sportu kanalizującego energię i zainteresowania społeczeństwa. A może ktoś jeszcze wierzy, że te piosenki i skecze kształtują odpowiednio ludzkie uczucia. Na poszczególnych wyspach archipelago ruch amatorski rozwijał się i zanikał jak fale przypływu i odpływu, ale na morzu dzieje się to regularnie. Tu zaś miało charakter kurczowy. Przyczyny tego znane były tylko zwierzchności, a nie zekom. Może naczelnik działu KO raz na pół roku musiał się czymś wykazać w sprawozdaniach, a może zależało to od jakichś wizyt wyższej władzy. W głuchych podobozach wygląda to mniej więcej tak. Naczelnik KO, kulturalno-oświatowego, w zonie zwykle nigdy go nie widać, wszystkim kieruje w jego zastępstwie zek wychowawca, wzywa harmonistę i powiada: słuchaj no, zajmij się organizacją chóru i żeby za miesiąc był występ. Ależ ja nut nie znam, obywatelu naczelniku. A na cholerę ci nuty, zagrasz to, co wszyscy znają, a tamci będą śpiewać. I ogłasza się werbunek do chóru, często równocześnie z przyjęciami do kółka dramatycznego. Gdzie mają próbować? Izba KO jest do tego za mała, trzeba by jakiegoś większego pomieszczenia, a świetlicy przecież nie ma. Korzysta się więc zwykle z obozowych stołówek, przesyconych na wskroś parą z bałandy, smrodem zgniłych warzyw i gotowanego dorsza. W jednym końcu stołówki jest kuchnia, a w drugim albo stała scena, albo prowizoryczny pomost. Tu właśnie po kolacji odbywają się próby chóru i kółka dramatycznego. Wygląda to tak jak na rysunku A.G. Gna, który mam przed oczyma. Tyle, że malarz narysował tam nie grupę miejscową, ale przyjezdną kultbrygadę. Zaraz pozbierane zostaną ostatnie miski, przepędzi się ostatniego dochodiagę i wpuści się widzów. Łatwo wyobrazić sobie, jaką wesołością promienieją twarze pańszczyźnianych artystów. Kierownictwo polityczno-wojskowe i cywilne ślepo wierzy w pierwszorzędną rolę wychowawczą chóru jako takiego. Cała reszta ruchu amatorskiego może nawet zgnić na pieńku, ale chór musi być, bo to śpiewający kolektyw. Pieśni łatwo poddają się kontroli, bo wszystkie są nasze. A co człowiek śpiewa, w to i wierzy. Jak zachęcić zeków do tej całej roboty artystycznej? Na 1,5 tysiąca ludzi w zonie Znaleźć się może trzech, czterech prawdziwych amatorów śpiewu, ale na chór tego nie wystarczy. Wszelako spotkania na próbach chóru są głównym magnesem mogącym przyciągnąć zeków i zeczki w zonie mieszanej. Suzy, którego mianowano chórmistrzem, nie mógł wyjść z podziwu, że chór mu się wciąż rozrasta, że puchnie do tego stopnia, że ani jednej pieśni nie mógł przećwiczyć jak należy do końca, bo uczestników wciąż przybywało i przybywało. Przy tym nikt nie miał głosu, nikt z nich nigdy nie śpiewał, ale wszyscy mieli chęć szczerą i wydawało się okrucieństwem odmówić komukolwiek, odtrącić kogoś, w kim nagle obudził się talent i pociąg do muzyki. Jednak na próbach aktywnych uczestników okazało się znacznie mniej, sęk zaś był w tym, że zapisani do kółka mieli prawo chodzić po zonie jeszcze 2 godziny po apelu, na próbę i z próby do baraku. I właśnie z tych 2 godzin ludzie sobie korzystali. Łatwo mogła się zdarzyć również taka czy owaka komplikacja. Na przykład przed samym koncertem jedyny w chórze bas musiał wyruszyć na etap. Jedna władza odpowiadała za transporty, całkiem inna za koncerty. Chórmistrza zaś, to znaczy naszego Suzy, wzywał naczelnik KO i powiadał: żeście tu się napocili, to potrafimy docenić, ale puścić was na scenę w żaden sposób nie możemy, bo 58 nie ma prawa niczym kierować, więc tym bardziej chórem. Wyznaczcie więc sobie jakiegoś zastępcę. W końcu machanie rękami to nie śpiewanie. Głos tu niepotrzebny, już tam kogoś znajdziecie. Byli też tacy, dla których chór i kółko dramatyczne stanowiły coś więcej niż okazję do spotkań. Były namiastką życia, może nawet nie namiastką, lecz przypomnieniem, że mimo wszystko jakieś życie istnieje, że jednak przynoszą z magazynu gruby, bury papier wycięty z worków na kaszę i rozdają go do przepisywania ról. Teatralny rytuał, a podział ról, a ustalanie, kto z kim ma się całować w trakcie akcji scenicznej, a kostiumy, a rodzaj szminki i jak to człowiek będzie wyglądał w charakteryzacji. W dniu premiery można będzie wziąć do rąk prawdziwe lustro i zobaczyć siebie w prawdziwym, normalnym ubraniu i z rumieńcami na policzkach. Marzenia o tym wszystkim są bardzo interesujące, ale mój Boże, te sztuki, co też tam się gra? Te specjalne antologie z nadrukiem wyłącznie w obrębie gułagu. Czemuż to wyłącznie? Nie do użytku powszechnego z prawem wystawienia również w gułagu, ale wyłącznie w gułagu. Bo to już taki bełkot, takie świńskie pomyje, że tam nikt tego nie tknie. Ale tu wszystko przecież zeżrą. Najgłupsi, najmniej utalentowani autorzy tak właśnie plasują swoje niezdarne i bzdurne sztuki. A jeżeli ktoś chce wystawić wodewil Czechowa, czy cokolwiek bądź w tym rodzaju, to gdzie ma szukać tekstów? Nikt z wolniaków w całej osadzie takich rzeczy nie trzyma. A w obozowej bibliotece jest Gorki, ale z całymi stronicami powyrywanymi na skręty. Literat N. Dawidenkow zwołuje zebranie kółka dramatycznego w obozie Krywoszczekino. Znalazł gdzieś nadzwyczajną sztuczkę, patriotyczną. Akcja toczy się w Moskwie podczas pobytu Napoleona, poziomem chyba nie przewyższa afiszów gubernatora Roztopczyna. Role już rozdane, zespół próbuje z całym entuzjazmem. Zdawałoby się, że nie ma przeszkód. Główną rolę gra Zina, była nauczycielka uwięziona za to, że została na terenach okupowanych. Gra dobrze, reżyser jest w siódmym niebie. Nagle na jednej z prób wybucha skandal. Pozostałe uczestniczki protestują. Nie chcą, aby Zina grała główną rolę. Sytuacja raczej tradycyjna i reżyser mógłby sobie z nią poradzić, ale kobiety wrzeszczą: to patriotyczna rola, a ona pod okupacją rżnęła się z Niemcami. Won ze sceny, ty żmijo. Uciekaj, kurwo niemiecka, bo cię pod obcas weźmiemy. Są to niewiasty socjalnie bliskie, może nawet 58. Tylko że punkt inny, nie za zdradę kraju. Czy same to wymyśliły, czy naszczuje trzeci oddział? Ale reżyser ma sam taki paragraf, że nie może wziąć aktorki w obronę. I Zina schodzi ze sceny cała we łzach. Czytelnikowi żal reżysera. Czytelnik sądzić może, że zespół znalazł się w sytuacji bez wyjścia, bo kto obejmie teraz główną rolę i kiedy zdąży się jej nauczyć? Ale dla oper czekistów nie ma sytuacji bez wyjścia. Zadzierzgnęli węzeł i sami go rozplączą. Mijają jeszcze dwa dni i oto samego Dawidenkowa zabierają skutego w kajdany za próbę przekazania poza zonę jakiegoś rękopisu. Jeszcze jedna kronika. Czeka go nowe śledztwo i sąd. Tyle wiadomo było o nim w obozie. Skądinąd dowiedziałem się przypadkiem, że Lidia Korniejewna Czukowskaja znała Kolę Dawidenkowa. Poznała go w 1939 roku w Leningradzie, w ogonku stojącym pod więzieniem. Po usunięciu Jeżowa sprawę Koli umorzył zwykły sąd, podczas gdy jego przyjaciel, aresztowany z tego samego powodu, Lew Gumilow, syn Anny Achmatowej i Mikołaja Gumiłowa, wciąż jeszcze siedział. Na wyższą uczelnię nie chciano jednak przyjąć go z powrotem, posłano natomiast do wojska. W 1941 pod Mińskiem Dawidenkow dostał się do niewoli. O jego przeżyciach wojennych Lidia Czukowska miała informacje niewystarczająco ścisłe i dopiero na zachodzie otrzymałem ściślejsze dane od osób znających go lepiej. Ludzie uciekali z obozu jeńców, aby się bić, tym bardziej Dawidenkow, były więzień, został kapitanem Własowskiej ROA. Bił się, miał narzeczoną, NWK została na zachodzie, a także pisał. Ponoć niejedną książkę wydał i o leningradzkich lochach 1938 roku, i pod pseudonimem Anin powieść o wojnie zdrajca. Ale pod koniec wojny trafił do sowieckiej niewoli. Zapewne wiedzieli o nim nie wszystko, ale jednak skazano go na rozstrzelanie. W drodze łaski dostał 25 lat. Przypuszczalnie następny wyrok wewnętrzno-obozowy orzekał rozstrzelanie. I tym razem już ostatecznie kara śmierci została nam przywrócona na mocy dekretu ze stycznia 50 roku. W maju 50 roku zdołał wysłać swój ostatni list z obozowego więzienia. Oto kilka zdań. Nie sposób opisać niewiarygodnych kolei mojego losu w ciągu tych lat. Mam inny cel. Podczas 10 lat to i owo zdążyłem napisać. Proza, rozumie się, cała zaprzepaszczona, ale zostały wiersze. Prawie nikt ich ode mnie nie słyszał, nie było z kim mówić. Przypomniałem sobie nasze wieczory przy placu Pięciu Kątów i ubrdałem sobie, że te wiersze powinny trafić do pani rąk, tak mądrych i doświadczonych. Proszę je przeczytać i jeśli to możliwe przechować. O przyszłości, podobnie jak o przeszłości, ani słowa. Wszystko już skończone. Elka ocaliła te wiersze od zagłady. Poznaję dobrze, sam tak gryzmoliłem ten sposób pisania maczkiem. 30 utworów na 2 stronniczkach zeszytowego formatu. Bo tyle trzeba zmieścić na małej powierzchni. Trzeba umieć sobie wyobrazić ten rozpaczliwy koniec, czekanie na śmierć w obozowym więzieniu. I lewej poczcie powierza ten człowiek swój ostatni, beznadziejny krzyk. Już nie chce wody, ani chleba, ani bielizny świeżej. Nie otwierajcie drzwi, nie trzeba. Już jestem dzikim zwierzem. Już brak mi tylko waszej mowy, by stać się wam podobnym. Nie wiem, co milsze wam, psiskowyt czy wycie wilków głodnych. Wracamy do sztuki. Nie trzeba więc nikogo obsadzać w głównej roli. Napoleon nie poniesie nowej sromotnej klęski, a rosyjski patriotyzm nie zostanie jeszcze raz wyniesiony pod niebiosa. Nie będzie w ogóle żadnego przedstawienia. Chóru też nie będzie, ani występu. Kolejny odpływ. Zebrania w stołówce i romantyczne spotkania wieczorową porą też skończone. Aż do następnego przypływu. W takich kurczach rodzi się tu ruch artystyczny. A znowu czasem tak bywa, że wszystkie próby odbyły się bez przeszkód i wszyscy uczestnicy się jakoś uchowali i nikogo przed samym koncertem nie aresztowano, ale za to naczelnik KO, major Potapow, samojed z Republiki Komi, Siewżer Dorłak, bierze do rąk program występu i znajduje w nim zwątpienie Glinki. Że co? Zwątpienie? Żadnych takich. Nie, nie. Nie traćcie nawet czasu na prośby. I wykreśla punkt własną ręką. Ja zaś miałem kiedyś chęć zarecytować mój ukochany monolog Czackiego z komedii Gribojedowa i Bądź tu mądry. A kim są ci sędzie? Lubiłem go recytować od dzieciństwa. Widziałem w nim tylko ładny kawałek do deklamacji, nie zdając sobie nawet sprawy, że mowa w nim o dzisiejszych, najbardziej aktualnych sprawach. To mi naprawdę do głowy nie przychodziło. Ale nie doszło do tego, aby w programie pojawił się tytulik A kim są ci sędzie? I tak, skazany na wykreślenie, bo na próbie pojawił się naczelnik KO i podskoczył na krześle już przy wierszu Pałają nienawiścią ku wolności. A kiedy wyrecytowałem słowa Gdzież są ojcowie tej ojczyzny naszej? Czy to nie ci, co się rabunkiem tuczą? Pan naczelnik aż nogami zatupał, żebym natychmiast zabierał się ze sceny. W młodości o mały włos nie zostałem aktorem. Uratowała mnie słabość strun głosowych. Teraz zaś w obozie, co i rusz, występowałem na koncertach. Te krótkie, zwodnicze chwile zapomnienia pozwalały mi zaczerpnąć tchu, zobaczyć z bliska twarze kobiece ożywione grą. A kiedy dowiedziałem się, że istnieją w Gułagu całe trupy teatralne złożone z zeków, których uwalnia się w tym celu od innych robót, istne teatry pańszczyźniane, zapragnąłem koniecznie stać się członkiem takiej trupy, aby znaleźć w tym i ratunek, i trochę wytchnienia. Teatry pańszczyźniane istniały przy każdym obwodowym zarządzie obozów, a w Moskwie było ich nawet kilka. Najsłynniejszym z nich był Chowryński Teatr Pańszczyźniany pułkownika MWD Mamułowa. Mamułow czujnie baczył, aby żaden aresztowany w Moskwie wybitny artysta nie przemknął się przez krasną presnię, uchodząc jego uwagi. Agenci jego penetrowali również inne zborniaki. W ten sposób zdołał zgromadzić w swoich włościach dużą trupę dramatyczną i zalążek zespołu operowego. Było w tym coś z dumy dawnego dziedzica. Mój teatr lepszy niż u sąsiada jego mości. W obozie Beskudnikowo też był teatr, ale o wiele gorszy. Panowie dziedzice wozili swoich artystów w gości do sąsiadów, żeby móc się nimi pochwalić. Na jednym z takich koncertów pianista Michał Grinwald zapomniał, w jakiej tonacji miał akompaniować śpiewaczce. Mamułow z miejsca wlepił mu 10 dni zimnego karceru, w którym Grinwald się rozchorował. Takie teatry pańszczyźniane istniały w Orkucie, w Norylsku, w Solikamsku, na wszystkich większych wyspach Gułagu. W tych miejscowościach teatry takie przybierały charakter scen omalże miejskich czy nawet akademickich. Dawały bowiem przedstawienia dla wolniaków w gmachach należących do miasta. W pierwszych rzędach siadali z należną godnością najwybitniejsi miejscowi MWD-ści w towarzystwie małżonek. Patrzyli na swoich niewolników z mieszaniną ciekawości i pogardy. Konwojenci z automatami siedzieli tymczasem za kulisami i w lożach. Po koncercie panów artystów, wsłuchanych jeszcze w echa oklasków, odwożono do obozu, a tych, którzy się sypnęli albo zacukali na scenie, do karceru. Czasami nawet nie pozwalano nacieszyć się oklaskami. W magadańskim teatrze Nikiszew, naczelnik obozowego kombinatu Dalstroj, przywołał do porządku Wadima Kozina, bardzo znanego w tamtych czasach śpiewaka. Dobra, dobra, Kozin, dosyć kłaniać się po próżnicy, możesz już iść. Kozin próbował powiesić się, ale zdążyli odciąć go od stryczka. W latach powojennych przez archipelag przewinęli się artyści bardzo głośni. Oprócz Kozina, aktorki filmowe Tokarskaja, Okuniewskaja, Zoja Fiodorowa. Sporo hałasu narobiło na archipelagu aresztowanie sławnej śpiewaczki Rusłanowej. Krążyły sprzeczne pogłoski na ten temat. Wymieniano rozmaite zborniaki i obozy, w których miała przebywać. Zapewniano mnie, że na Kalymie odmówiła występów i poszła pracować do pralni. Nie wiem, jak to było naprawdę. Bożyszcze Leningradu, tenor Pieczkowski, na samym początku wojny znalazł się na terytorium okupowanym, będąc na letnisku w swoim domku pod Ługą. Następnie już pod okupacją dawał koncerty w krajach nadbałtyckich. Żonę jego, pianistkę, natychmiast aresztowano w Leningradzie. Zginęła w rybińskim obozie. Po wojnie Pieczkowski dostał dychę za zdradę kraju i znalazł się w oborze Pietrzeldorłak. Komendant tamtejszy potraktował go z wszystkimi honorami. Przydzielił mu osobny domek i dwóch ordynansów. Dostawał co dzień masło śmietankowe, surowe jajka i grzany portwein. Zapraszany był na obiady przez żonę komendanta obozu. Bywał też w gościach u żony naczelnika wydziału dyscyplinarnego. Śpiewał na tych przyjęciach, ale pewnego razu podobno się zbuntował. Urodziłem się, aby śpiewać dla mas, a nie dla czekistów. I w rezultacie został wysłany do specobozu Minwag. Po odbyciu kary już nigdy nie udało mu się wrócić na występy do Leningradu. Znany pianista Siewołod Topilin nie uniknął powołania do moskiewskiego pospolitego ruszenia. Dostał jak inni jednostrzałową berdankę z 1866 roku i znalazł się we wjaziemskim worku. Cały ten bałagan z pospolitym ruszeniem, cóż to za przykład piekielnego popłochu i zamieszania. Rzucić inteligentów, miejski element pod nowoczesne czołgi, uzbroiwszy ich w berdanki sprzed stulecia. 20 lat puszyli się, że są gotowi, że tacy mocni, ale w zwierzęcym strachu przed niemiecką ofensywą zrobili sobie tarcze z ciał uczonych i artystów, byleby tylko móc dalej komenderować z wyżyn swojej nieudolności. Ale w niewoli ulitował się nad Topilinem niemiecki major, komendant obozu, meloman. Pomógł mu w przejściu na status Ostarbeitera i Topilin zaczął dzięki temu dawać koncerty. Rzecz jasna, że dostał potem za to już u nas standardowe 10 lat. Po wyjściu z obozu też już nie udało mu się wrócić do formy. Zespół artystyczny przy moskiewskim zarządzie obozów i kolonii, rozjeżdżający po rozmaitych obozach, którego stałą siedzibą była Matroskaja Tiszyna, został czasowo przeniesiony na pobyt do nas na Rogatkę Kałużską. Co za radość! Teraz dopiero będę mógł poznać ich bliżej. Teraz to się już na pewno do nich dostanę. Jakież to dziwne uczucie. Oglądać w obozowej stołówce popisy zawodowych aktorów zeków. Chichot, uśmiechy, śpiew, białe suknie, czarne surduty. Tylko zaraz, jakie mają wyroki? Z jakich artykułów? Czy primadonna to złodziejka, czy z 58? Czy pierwszy aktor siedzi za łapówki, czy z artykułu 7/8? Zwykły aktor wcielać się musi tylko w jedną rolę. Tu zaś mamy do czynienia z podwójną grą, z dwupiętrowym niejako wcieleniem. Najprzód człowiek musi wyobrazić sobie, że jest wolnym artystą, a później wejść w graną rolę. I teraz ciężar więzienia, ta świadomość, że jesteś pańszczyźnianym rabem, że już jutro obywatel naczelnik za złą grę albo za romans z pańszczyźnianą aktorką może wsadzić cię do karceru albo posłać na wyrąb lasu czy nawet na kalymę 10 000 wiorst stąd. Cały ten balast niezmierny dodać trzeba jeszcze do ciężaru, który aktor zek dźwigać musi na równi z wolnymi aktorami.